Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. To jest mój ulubiony moment w roku i naprawdę nie mam na myśli Wigilii.
Podsumowujemy to, co wydarzyło się w świecie seriali w 2022 roku. Zrobiłyśmy sobie listę 10 według nas najlepszych, najciekawszych pozycji wartych do polecenia. W tym roku jest bardzo zróżnicowanie i chyba musimy powiedzieć, że miałyśmy problem z tym, żeby wyłonić te 10 najlepszych seriali.
Z jednej strony tak, ale z drugiej to pierwszy raz, kiedy byłyśmy tak zgodne co do tego top 10, nie było tutaj wielkich negocjacji, wielkiej dyplomacji. Jakoś udało nam się szybko dojść do porozumienia, które seriale są najlepszymi serialami 2022 roku.
Zapraszamy. I zaczynamy, jak już tradycja nakazuje, od miejsca 10. Na miejscu 10 serial Hacks. To nie jest żadna nowość z tego roku. W tym roku obejrzeliśmy drugi sezon tego serialu, a właściwie to jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że ten serial był niedostępny, dlatego że w Polsce nie było usługi HBO Max. Kiedy się pojawiła, to mogliśmy go obejrzeć, zacząć go oglądać. 3 nagrody Emmy zdobył ten serial, zanim jeszcze zdążył wejść na polskie ekrany. Teraz już mamy 2 sezony i ja myślę, że ten kolejny sezon też będzie mocno nominowany w przyszłym roku.
I to jest jeden z seriali, na który ja w przyszłym roku czekam. Cała historia opowiada o pewnej niezwykłej relacji między Deborah, czyli taką, użyję tego słowa, podstarzałą gwiazdą stand-upu, i Ava, która jest milenialką, scenopisarką, scenarzystką, która dołącza do zespołu, można by powiedzieć, Debry, ma jej pisać teksty, ma jej odświeżyć repertuar. I to jest taki serial, który właśnie bardzo bazuje na tych dwóch osobowościach. W roli Debry świetna Jean Smart, a w roli Ava równie dobra Hannah Einbinder. To jest taki serial, kiedy jak ktoś mnie pytał w tym roku, co obejrzeć, co jest lekkie, niegłupie, zabawne i co zapadnie w pamięć, to mi ten serial właśnie wskakiwał w moją własną serialową wyszukiwarkę w głowie.
Tak, on jest przyjemny, nie ma tam dramatów, nie można się nim zdołować, jest komedią złośliwą, nie taką bardzo prostoduszną, skomplikowaną, z twistem. Ja też bardzo lubię ten serial i muszę przy okazji powiedzieć o innym serialu, który też nie znalazł się w naszym zestawieniu w tym roku. Zdecydowałyśmy się, że w 10 najlepszych serialach nie uwzględnimy Białego Lotosu. Chyba to jest gigantyczny spoiler, o którym teraz powiedziałam, ale słuchajcie, nie ma Białego Lotosu w naszym zestawieniu.
I teraz, słuchaj Anka, teraz po prostu połowa słuchaczy wyłącza podcast, po prostu słuchaczki nie wracają, wszystkie osoby słuchające mówią, nie ma Białego Lotosu, to po prostu odpadamy z waszego zestawienia.
Nie, poczekajcie chwilę, moment, dlatego że
dajcie nam szansę.
W Hacks jest ukazana relacja, która cały czas gdzieś mi się kotłowała po głowie, jak oglądałam ten drugi nowy sezon Białego Lotosu. Chodzi o relację pomiędzy Porsią a Tanią. Tanią graną oczywiście przez Jennifer Coolidge, wspaniałą, najlepszą królowę świata. I ta relacja w Hacks jest troszkę podobnie zbudowana. Mamy kobietę, która jest starsza, jest szefową, rządzi w tym duecie, która jest bogata, która też osiągnęła już jakiś sukces, i młodą wingmankę, młodą skrzydłową, która trochę się uczy, trochę pracuje, trochę się zmaga z tym, że zupełnie nie potrafi się porozumieć z swoją starszą szefową.
Myślę, że to jest ciekawe porównanie, ale jednak Deborah do wszystkiego doszła sama i to jest ważna zmiana w tej historii, bo jednak Tania jest spadkobierczynią, czyli ona po prostu odziedziczyła majątek. Debra zapracowała i to widać w tym serialu, że też ciężką pracą taką naprawdę poświęciła dużo, żeby osiągnąć to, co osiągnęła. Ale o Hacks rozmawiałyśmy nieraz już tutaj w podcaście Szkoda Czasu na Złe Seriale, a my musimy przyspieszyć, jeżeli chcemy zmieścić w tej audycji wszystkie 10 seriali. Oczywiście Hacks można, tak jak mówiłaś, obejrzeć na HBO Max, ale myślę, że numer 9 to zaskoczenie i znowu będzie spoiler, bo to będzie jedyny polski serial w tym zestawieniu i wszyscy już wiedzą, o którym serialu mówię.
Tak, chodzi oczywiście o Wielką Wodę, serial, który pojawił się na Netflixie w tym roku całkiem niedawno, bo na jesieni. To jest serial fabularyzujący historię powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, tej powodzi tysiąclecia. Tutaj to dopiero mam wrażenie, że nie mamy o czym rozmawiać, dlatego że wydaje mi się, że wszyscy go w Polsce obejrzeli, no i słusznie właściwie go obejrzeli, dlatego że to jest bardzo udana produkcja. Ona ma minusy, ja je zauważam, też mówiłyśmy o nich w odcinku, który całkowicie poświęciłyśmy temu serialowi, jednak wydaje mi się, że on słusznie się znalazł w tej topowej dziesiątce, bo nareszcie udało się przełamać polskim twórcom to, albo troszeczkę przynajmniej udało się przełamać polskim twórcom to, że my naprawdę tutaj w Polsce i na Netflixie też nie jesteśmy dobrzy w scenariusze. Potrafimy narysować piękną scenografię, wybrać świetnych aktorów, ale ta opowieść zazwyczaj nie trzyma się kupy w polskich serialach i tutaj było oczko wyżej.
A nawet dwa oczka wyżej, bo dla mnie to jest też serial o tym budowaniu napięcia, nawet jeżeli wiemy, co tak naprawdę się wydarzy w tym serialu, bo znamy historię, wiemy, czym się skończy, a jednocześnie udało się zbudować coś, co cały czas trzymało w napięciu. Wiesz, mówisz, że scenariusz jest ważny, ale myślę, że tutaj dobór aktorów też był momentami pewnie, można by nawet powiedzieć, odważny, czyli nie poszło sztandarowym zestawem polskich aktorów, tylko to są trochę w pewnym sensie nowe twarze, które nie są tak znane na przykład większości widzów i widzek w Polsce. I to też było ważne w tym serialu. No, jeżeli ktokolwiek się ostał jakimś cudem w tym roku i nie obejrzał Wielkiej Wody, no to zapraszamy do nadrabienia w tym roku, ale myślę, że też w ogóle ten rok był dobry dla polskich seriali, bo wiesz, myślę o serialu na przykład Minuta Ciszy, który można obejrzeć na Canal Plus online. Tutaj mamy jedną z gwiazd polskiego aktorstwa Roberta Winckiewicza w roli głównej, taka polska wersja Sześciu stóp pod ziemią, czyli mamy bohatera, który zaczęła prowadzić zakład pogrzebowy. Mieliśmy pewnego razu na Krajowej Jedynce też coś, co jest jednak inną opowieścią, w jakiś sposób tworzoną, zupełnie inny sposób narracji, zabawa w jakimś sensie formatem. No i tutaj rozmawiałyśmy już, że HBO Max nie będzie robić produkcji w Polsce, więc właściwie na tej scenie, jeżeli chodzi o polskie produkcje, zostaje Canal Plus i Netflix, który zainwestuje ogromne pieniądze w polskie produkcje, więc właściwie myślę, że jest szansa i trzymam za to kciuki, żeby więcej polskich produkcji znalazło się na naszej topce pod koniec 2023 roku.
Podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. Dorzucam jeszcze, że udało mi się ostatnio obejrzeć, właściwie teraz już kończę dopiero, jestem na ostatnim odcinku polskiego serialu Netflixa Brokat, który naprawdę całkiem mi się podoba. Uważam, że pewnie nie trafi na to zestawienie, nie umawiałyśmy się na niego, ale myślę, że jest bardzo udany. No i też czekamy na taki ostatni serial po polsku w tym roku, warty uwagi, czyli Gdzie jest mój agent? Myślę, że to może być jakiś czarny koń, który się niestety nie pojawił w żadnych zestawieniach, jeśli chodzi o 2022 rok. No i cały czas leci trzeci sezon Kruka, który również jest serialem, do którego ja mam dużo ciepłych myśli i dużo otwartego serca ze względu na to, że dzieje się na Podlasiu.
To ja cię tutaj zatrzymam, bo o niektórych z tych serialach będziemy mówić za tydzień, bo w sylwestrowym odcinku z kolei opowiemy o tych serialach, które nie zmieściły się w różnych naszych odcinkach. Szkoda czasu na złe seriale, bo albo nie pasowały do konwencji, albo jakoś gdzieś tam uciekły, więc myślę, że te niektóre z tych seriali, o których powiedziałaś, to właśnie omówimy w za tydzień.
Tak, ale ostatni dzień roku jest dobry do nadrabiania różnych rzeczy.
Wejdziemy w następny rok z czystą kartą, ale jeszcze numer 8 i to jest dla mnie jeden z takich seriali, który został przeoczony po prostu, mam wrażenie, że jakoś my tutaj zachwycałyśmy się nim, a jednak nie stał się hitem, nie było wielu recenzji i mam wrażenie, że też mogliście o tym serialu nie słyszeć.
To jest serial Yellow Jackets, on jest do obejrzenia na HBO Max i to jest serial, który właściwie, tak odkryłam go przez przypadek, on nigdzie nie był za bardzo reklamowany, rekomendowany, tak jak powiedziałaś, przyszedł bez echa, on mi sprawił ogromną przyjemność, przede wszystkim ze względu na to, że jest w mojej głowie takim idealnym połączeniem dwóch seriali, które bardzo lubię, a właściwie bardzo lubiłam, czyli serialu Lost i serialu Gotowe na Wszystko. Przez to, że mamy dwie perspektywy czasowe w tym serialu. Jedna z nich zawiera wypadek lotniczy, w wyniku którego grupka nastolatek ląduje w głuszy i musi tam przeżyć i się z niej wydostać, a druga perspektywa czasowa to jest właśnie życie tych nastolatek, już dorosłych kobiet, które mają tajemnicę, która się za nimi ciągnie od tego rzeczonego wypadku samolotowego i muszą z nią sobie jakoś radzić, dlatego że coraz bardziej ona zaczyna nakładać się i wpływać na ich codzienne obecne życie.
I to jest dobrze napisany serial, czyli coś, co znamy, znane motywy, ale stworzone w sposób, które trzyma w napięciu, przyzwyczajamy się do tych bohaterek, bo to są głównie bohaterki. One są archetypowe, ale też jednocześnie ciekawe, a ten serial można obejrzeć na Canal Plus online. Naprawdę żałuję, że on nie został lepiej wypromowany, bo to jest jeden z takich, mam wrażenie, małych skarbów na platformach VOD, które gdzieś tam siedzą i te algorytmy nie do końca wiedzą, że chcielibyśmy to obejrzeć. Ja mam wrażenie, że wiele osób mogłoby mieć dużą frajdę oglądając właśnie teraz w przerwie świątecznej właśnie Yellow Jackets.
Yellow Jackets, jedną z głównych ról gra Christina Ricci, która wydaje mi się, że przeżywa to, co kilka lat temu przeżywała Winona Ryder, czyli taki powrót do telewizji, powrót do popkultury po latach. I Christina Ricci raz, że pojawia się w Yellow Jackets, a dwa, że też w jednym z najgorętszych seriali tego sezonu, czyli w Wednesday.
Kiedy mówisz jeszcze o Christine Ricci, to jeszcze dorzucę do tej historii jej zniknięcia też to, że ona była ofiarą przemocy domowej, rozwiodła się z mężem, który stosował przemoc wobec niej i wobec jej dziecka, więc to jest też taka opowieść, jeżeli chodzi o jej prywatne życie, o którym ona mówi, o takim powstaniu z popiołów i myślę, że to też jest dobry motyw i jakaś wzruszająca część tej opowieści. W Yellow Jackets ta rola nawet bardziej mi się podobała niż w serialu Wednesday. Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Podsumowujemy 2022 rok i prezentujemy 10 naszych ulubionych seriali, które miały premierę właśnie w ciągu ostatniego roku, a teraz przyszedł czas na miejsce siódme i pod tę szczęśliwą siódemką kryją się schody.
Szczęśliwą siódemką?
nie dla żony, która została zamordowana na początku tego serialu.
No, jest to serial true crime, fabularny, opowiadający historię Michaela Petersona, który został oskarżony o zamordowanie swojej żony Catherine. I ta historia stała się znana na świecie, kiedy laureaci Oscara za film dokumentalny zdecydowali się towarzyszyć Michaelowi Petersonowi i jego rodzinie właśnie w całej historii, właściwie od momentu oskarżenia go. Więc ten serial dokumentalny, który można obejrzeć na Netflixie, dzieje się w czasie rzeczywistym, a tutaj na konkurencyjnej platformie na HBO Max Colin Firth, Toni Collette wcielają się w rolę właśnie Michaela Petersona i jego żony Catherine, tego co się działo przed jej śmiercią, tego co się działo po jej śmierci, mamy też Juliette Binoche i w ogóle jest to taki serial, no, tam jest wszystko to co najlepsze moim zdaniem w true crime.
I co ciekawe, to jest jedyny serial kryminalny w naszym zestawieniu w tym roku i wydaje mi się, że jest takim dobrym reprezentantem tego gatunku, bo ta historia jest taką klasyczną zabawą w kotka i myszkę z widzami i widzkami, czyli my cały czas zmieniamy front, bo głównym pytaniem, które zadaje ten serial, na które staramy się odpowiedzieć sobie w czasie kolejnych odcinków, jest to, no czy on ją zabił, czy jednak sama spadła z tych schodów, co się wydarzyło, czy mamy do czynienia z morderstwem, czy nieszczęśliwym wypadkiem. I ten serial tak prowadzi tę opowieść, że z jednej strony, w jednym momencie jesteśmy przekonani, że na pewno ją zamordował, że miał motyw, że tutaj wszystko jest czarno na białym, co i jak się wydarzyło, a za chwilę pojawiają się kolejne znaki zapytania, kolejne warstwy, obieramy ten serial jak cebulę, więc to się bardzo udało temu serialowi. Jeśli ktoś go nie widział, a lubi seriale kryminalne, to bardzo, bardzo polecam to nadrobienia.
Ja myślę, że to jest też serial, który zadaje inne ciekawe pytanie, czyli czy to, że nie lubi się Michaela Petersona, bo nie jest to postać, która wzbudza jakąś ogromną sympatię i Colin Firth jakoś bardzo dobrze sobie radzi w kreowaniu tej postaci, mimo że do tej pory jednak głównie starał się, grał rolę takich mężczyzn, których się właściwie od początku lubiło albo się im kibicowało, to czy fakt, że nie lubisz Petersona, znaczy, że zamordował swoją żonę? I to jest ciekawe pytanie, które zadaje ten serial i twórcy tego serialu, bo właściwie cały czas podważają w tych zmianach, o których ty mówisz, takie poczucie, okej, okay, ale to jesteś pewny, czy nie jesteś pewna? A to ja ci rzucę tutaj taki wątek. I co teraz myślisz? Jak byś zdecydowała? Jak byś zagłosowała? Właściwie jesteśmy trochę taką, mam wrażenie, ławą przysięgłych, oglądając ten serial. No i ten serial nie daje odpowiedzi. Właściwie tej odpowiedzi nie ma. Poza Michaelem Petersonem nikt właściwie nie wie, no nikt nie wie na 100%, czy zamordował on swoją żonę Katrin.
To ja tylko zrobię taką małą gwiazdkę do tego, co powiedziałaś o Colinie Firthie i powiem, że od początku nie znosiłam postaci Marka Darcy'ego. Uważam, że jest okropna i nie wzbudził we mnie dobrych, pozytywnych uczuć. To tyle.
Chciałam tylko powiedzieć, że wszyscy ci, którzy nas nie wyłączyli, kiedy okazało się, że w naszym zestawieniu jest
cały czas
Biały Lotos.
Nas. Po prostu robisz samo spełniającą się przepowiednię.
Mam nadzieję, że nie, ale ja nie jestem gotowa, żeby pokłócić się z tobą w dzień, kiedy emisja naszej audycji jest w Wigilię, pokłócić się z tobą o Marka Darcy'ego, więc tę aferę zostawimy na kiedy indziej, a tymczasem przejdziemy.
To jest świetna afera do wigilijnego stołu.
Zdecydowanie.
Właśnie ten poziom sporu, którego dzisiaj wam życzymy, delikatnie, o Marka Darcy'ego, nie o politykę.
Zdecydowanie tak, chociaż ja myślę, że spór o Marka Darcy'ego, biorąc pod uwagę, ile on ma, i to użyję tego słowa, ultrasek na świecie, i to od wieków, to mógłby też być ostry, ale przejdziemy do właściwie jednego z takich zaangażowanych bardzo społecznie seriali w naszym zestawieniu. I to jest pierwszy serial, który jest ze stajni Disney+. I to było też wydarzenie w tym roku. Czyli fakt, że Disney w końcu wkroczył na polski rynek. My tak miałyśmy już taki rytuał, że pod koniec roku mówiłyśmy, no i w tym roku znowu Disney+ miało się pojawić na polskim rynku, ale się nie pojawiło, no zobaczymy, jak będzie w następnym roku. Tracimy tę tradycję. Mamy Disney+ i mamy tam dużo ciekawych seriali, ale ten to jest jednak numer jeden.
A na siódmym Lekomania, oryginalny tytuł to Dopesick. I jeśli Colin Firth kogokolwiek zachęcił do tego, żeby obejrzeć serial o schodach, serial kryminalny Schody, to tutaj tym nazwiskiem, które przyciąga jak najbardziej, jest Michael Keaton, który gra główną rolę i który zresztą zdobył Emmy za właśnie tę postać, za granie tej postaci. Sam serial jest serialem też w pewnym sensie opartym na faktach, a jednocześnie trochę sfabularyzowanym. To coś może troszeczkę bardziej realistyczne niż historia opowiedziana w Wielkiej Wodzie. To jest historia prawdziwego koncernu Purdue Pharma, który odpowiadał za to, że w Stanach Zjednoczonych wybuchła epidemia uzależnienia od opioidów.
I wiesz, jak myślę o najbardziej rozdzierającym serce serialu z naszego zestawienia, no to myślę, że Lekomania jest numerem jeden, bo Michael Keaton gra lekarza, który decyduje się nie działać etycznie, decyduje się zarobić, decyduje się jakoś wykorzystać kontakty z firmą farmaceutyczną dla własnych celów i obserwuje jakiego małe miasteczko, jak ci ludzie, którzy mu ufają, bo on jest też dobrym lekarzem, takim, któremu ludzie...
On jest
ludzie...
uwielbianym lekarzem, wielkim autorytetem w tej społeczności.
No, Michael Keaton bardzo pasuje do tej roli. To jest też, myślę, ważny wątek. I widzi, jak właściwie, jakoś aż mam dreszcze, jak mam to wypowiedzieć, ale to miasteczko wymiera na jego oczach właściwie. Niszczeje przez to, co uzależnienie robi z tymi ludźmi.
I trzeba powiedzieć o tym, że Keaton raczej postać Keatona nie robi tego cynicznie. On zaczyna dawać ludziom ten nowy lek z Purdue Pharma, który się nazywa Oxycontin, dlatego że wierzy, że on im pomoże. To jest miasteczko górnicze, dużo takich upadków, stłuczeń, jakichś małych urazów, które potrzebują po prostu czegoś przeciwbólowego. A jest jeszcze druga część tej opowieści, która również jest w serialu zawarta, czyli perspektywa firmy, która wie, że robi źle, która wie, że działa na granicy albo poza granicą prawa, a jednocześnie wprowadza taki PR, takie środki, które pozwalają przekonać lekarzy oraz pacjentów i pacjentki o tym, że ten lek jest okej i że ten lek pomoże na ich wszystkie bolączki, a ten lek zaczyna ich krok po kroku po prostu od siebie uzależniać.
To jest publicystyka serialowa w najlepszym wydaniu. To jest...
Super to powiedziałaś, tak, zgadzam się z tobą.
To jest opowieść myślę, że to jest najciekawsza opowieść o właśnie kryzysie opioidowym w Stanach Zjednoczonych, jaką ja widziałam czy czytałam, a tych tekstów, tych reportaży jest tak dużo, one są bardzo poruszające, no to jest ogromny dramat. Ty też robiłaś po prostu audycję na ten temat w niedzielnym poranku. Wiesz, no... Czasami jest tak, że jak tak dużo o czymś słuchamy i czytamy, to trudno jest znowu nas poruszyć tą samą historią, a tu to się udało i udało się właśnie w bardzo dobrym stylu, więc myślę, że dla tego serialu warto kupić chociaż na chwilę Disney+, bo to jest trudne zadanie, żeby poruszyć tak duży, ważny temat i jednocześnie nie być takim, wiesz, moralizatorskim, takim łopatologicznym, a przekazać to, co ważne.
I trochę jest to dziwne, że z serialu, który opowiada o zgubnych środkach leków przepisywanych przez lekarzy, przenosimy się do kolejnego punktu w naszym rankingu, miejsce teraz tym razem 5. I mamy serial o lekarzach i to w dodatku o tytule Będzie bolało.
I serial dostępny na Canal Plus. Ja też zauważyłam, zobacz, że to nie był zabieg celowy, ale od 7 do 5 miejsca mamy seriale, które bazują na prawdziwych historiach. Jakąś taką, jakiś taki trzy seriale po kolei. Będzie bolało to serial napisany przez Adama Keya, lekarza, niegdyś lekarza, położnika, dzisiaj już pisarza i autora scenariuszy. Jest to serial, który jest realistycznym serialem o służbie zdrowia. Czyli jak pamiętamy wszystkie ostre dyżury chirurgów, piękne opowieści o superbohaterach, pamiętam tę metaforę z naszej audycji, której ty użyłaś, że właśnie w tych serialach lekarze są superbohaterami, to tutaj nie. Tutaj lekarz jest człowiekiem, który ma emocje, który w jakiś sposób jest wycieńczony tą pracą, który przeżywa kryzys zdrowia psychicznego i bardzo często jest po prostu chamem.
To jest też serial, który odziera z różnych złudzeń dotyczących lekarzy i w ogóle tych opowieści, które my znamy o lekarzach, a jednocześnie staje się po prostu takim serialem, który ma wartką akcję, który ma dobrze narysowane postaci, którego chce się oglądać i jest skoncentrowany wokół tej głównej postaci, która jest gdzieś rozdarta i niepewna tego, jak chce pracować i też zmaga się ze swoją pracą i myślę, że to, bo to będzie jeszcze wracało potem w tej naszej pierwszej trójce tych seriali, które są według nas najlepsze z tego roku, że gdzieś tam kręcimy się cały czas wokół jakości pracy. Dziwne, że ja to zauważam, a nie ty, jako specjalistka od pracy w Radiu Tok FM. I rzeczywiście to jest kolejny serial, który gdzieś tam daje nam zastanowienie, refleksję na temat tego, jaką częścią naszego życia jest praca, jaką rolę w naszym życiu pełni praca, czy możemy być szczęśliwi w naszej pracy i odpowiada w dość twórczy sposób na właśnie takie pytania.
No i jest też serialem, który ma świetne poczucie humoru, tam jest bardzo dużo gagów, bardzo takich błyskotliwych myśli. Jeszcze powiem jeden argument za tym, żeby obejrzeć ten serial, czyli Ben Whishaw. Ja chyba nie muszę mówić więcej. Ben Whishaw.
To jest bardzo fajny aktor. Cieszę się, że mogę go oglądać w kolejnych wcieleniach. Oby grał jak najwięcej.
I tak zachęcałyśmy do będzie bolało, ale teraz mam wrażenie, taka część mojej duszy, która kocha komedie romantyczne, bardzo się cieszę, że aż na czwartym miejscu jest serial, który właściwie jest najprzyjemniejszą taką wersją komedii romantycznej z kategorii young adult, czyli dla tych młodych dorosłych. Właściwie taka cukierkowa i bajkowa. Nie ma tam żadnych większych dramatów. Jest piękna historia o dorastaniu.
Jeśli potraktować tę naszą dzisiejszą rozmowę jak analogię do dzisiejszej kolacji wigilijnej, wprawdzie my mamy tylko 10 dań, a nie 12 tradycyjnych, to Heartstopper byłby pewnie jakimś takim kawałem z bardzo słodkiego makowca z grubą warstwą lukru, który sobie serwujemy na dopchanie się na koniec, bo to jest... No, cukierkowe to jest świetne określenie, którego użyłaś, czyli coś przyjemnego, lekkiego. To jest też serial dla młodzieży przede wszystkim. Trzeba to podkreślić jeszcze raz, że to jest serial młodzieżowy, więc nie wszystkim może podpasować, ale jeśli macie tracić czas na kolejną komedię romantyczną oglądaną właśnie w święta i dlatego, że chcecie się trochę odmurzyć i obejrzeć coś, co będzie... miłe i sympatyczne, to obejrzyjcie sobie Heartstoppera, a już odpuśćcie tym wszystkim historiom miłosnym w stylu Love Actually.
Tak, właśnie, bo my też ostatnio rozmawiałyśmy, że to właśnie miłość to zaskakująco jednak, że tak powiem, niepokojący film. Tam jest dużo takich zwrotów akcji i historii, które jakby takie, tak im się przyjrzeć, to budzą niepokój. Ja tylko dodam, że Heartstopper to jest serial, który powstał na bazie komiksu super popularnego wśród młodzieży i jest opowieścią o romansie między dwoma, romansie właściwie o takim flircie, o jakiejś takiej pierwszej miłości między dwoma chłopakami. Jeden jest gejem, drugi jest w takiej drodze odkrywania swojej seksualności i to jest... Także żaden z nich nie okazuje się jakimś palantem, że oni po prostu jakoś tak mają w sobie tą nieśmiałość pierwszej miłości i to wszystko jest takie czułe. No i tutaj przy Będzie bolało mówiłam Ben Whishaw, a tutaj powiem Olivia Colman. Jako matka jednego z nich też jest argumentem za tym, żeby ten serial obejrzeć.
Tak, to jest taki mały epizod, ale zawsze przyjemnie jest zobaczyć tę jakże wspaniałą aktorkę w jakiejś roli, szczególnie, że w tym roku ominęła nas przyjemność oglądania jej w The Crown. Jeszcze, jeśli mam zachęcać bardziej do Heartstoppera, to powiem, że to jest gdzieś serial, który leży na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o seriale młodzieżowe, na przeciwnym biegunie niż Euforia, że jest bardzo przyjazny i też można go puścić młodszej młodzieży, myślę spokojnie, chociaż powątpiewam, czy będzie trzeba, bo on jest bardzo popularny i te komiksy Alice Osman są bardzo popularne, więc myślę, że wszyscy już Heartstoppera dobrze znają i czekają na kolejny sezon.
Ale może to jest też taki serial, który można obejrzeć razem, nawet jeżeli ten nastolatek w rodzinie obejrzy go, czy nastolatka obejrzy go drugi raz, żeby też dotknąć trochę tego świata i tych zainteresowań, bo też myślę, że to jest serial, który może zaskoczyć jako ten serial, który właśnie jest teraz popularny, bo seriale z kategorii Young Adult właśnie coraz częściej bardziej przypominają Euphoria albo Sex Education, a ten jest taki niewinny i miły i to jest dobry powiew, a ten powiew można obejrzeć na Netflixie.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Przechodzimy do podium i w tym roku nawet przed podium nie mamy takiej listy seriali, które chciałyśmy, żeby wpadły na tę listę, a się nie zmieściły, które odpadły. Właściwie mam takie poczucie, że lista jest kompletna, chyba że ty chciałabyś zgłosić liberum veto i coś byś chciała jednak wyróżnić z tych, które nie załapały się do dziesiątki, a może miałyby 11 miejsce.
Bardzo mi się podobał w tym roku drugi sezon serialu Derry Girls, to na pewno, on mi sprawił ogromną przyjemność i bardzo polecam ten serial, jeśli to jest kolejna komedia, znowu serial dla nastolatków, ale w ogóle bym się tym nie sugerowała, bo on jest tak prześmieszny, tak złośliwy, też tak politycznie zakorzeniony, że największą przyjemność chyba będą miały w tym oglądaniu tego serialu właśnie osoby trochę starsze, które jeszcze pamiętają ten klimat początku lat 90., bo właśnie to w tamtym momencie dzieje się akcja tego serialu w Irlandii. I jeszcze a propos ad vocem naszej trójki finałowej, którą właśnie za chwilę zaczniemy przedstawiać naszym słuchaczom i słuchaczkom, to ja mam wrażenie, że mogłybyśmy uszeregować te trzy tytuły w dowolnej kolejności. Że to właściwie ta trójka, to dla mnie każdy z tych seriali mógłby być swobodnie numerem jeden.
To prawda, to ja jeszcze dorzucę, że może nie numer 11, ale jeden z takich seriali, który właśnie mam poczucie, że został trochę przegapiony, a dla osób o bardzo absurdalnym poczuciu humoru, którzy doceniają różne pastisze, mógłby być takim serialem, który sprawi dużo frajdy, jest serial Nasza Bandera znaczy śmierć. To jest taka prześmieszcza wersja historii o piratach. Inspiracją była prawdziwa historia, w sensie takim pretekstem, bo to nie jest o prawdziwej historii, żeby to była jasność, ale to jest opowieść o arystokracie, który decyduje się zostać piratem i który właśnie wkracza na ten, w ten piracki świat. No i ja się nieraz uśmiałam na tym serialu i tak miałam ochotę o nim wspomnieć.
On jest uroczy, też go bardzo polecam, też go bardzo lubię. No ale co, miejsce trzecie? Wszyscy czekają na top 3.
Miejsce trzecie, czyli Kucharz. Najsłynniejszy serialowy Kucharz, czyli serial The Bear do obejrzenia na HBO Max. Serial o kuchni, o żałobie i o toksycznej męskości.
Carmi jest młodym szefem kuchni, który wraca do swojego rodzinnego Chicago po takiej włóczędze po najsłynniejszych, najważniejszych restauracjach świata. Jego marzeniem było właśnie zostać kucharzem, uczestniczyć w tych cudach, które wydarzają się każdego dnia w takich miejscach jak Noma czy inne topowe kuchnie z tej listy najważniejszych miejsc, najbardziej fine diningowych, podających najbardziej wyszukane dania. I wraca z tego wspaniałego świata, takiego, który nam się wydaje, że jest światem pełnym blichtru, posypanym brokatem, do brudnej, zapyziałej kuchni swojego brata, który właśnie popełnił samobójstwo i trzeba zająć się jego podupadającym biznesem.
Oraz ludźmi, którzy pracują w tym biznesie, więc mamy różne osobowości, mamy bardzo intensywne kręcenie tego serialu. Tam są bardzo dynamiczne zdjęcia. Mam wrażenie, że jest on zrobiony tak, że my czujemy tempo pracy w tej restauracji, że czujemy w ogóle te zapachy, te faktury. Bardzo sensualny jest ten serial, ale nie tak sensualny jak na przykład Julia o Julie Child, też bardzo dobry serial na HBO Max, tylko bardziej taki, mam wrażenie, że on czasami nawet śmierdzi, wiesz, bardzo jakoś cenię to, jak, w jaki sposób on został nakręcony.
On jest sensualny, w sensie The Bear, nawet jeśli chodzi o głównego bohatera, gra go Jeremy Allen White. I po premierze tego serialu tenże aktor przeżywa ogromne zainteresowanie. Jest masa ludzi, którzy się fascynują tym, jak on w tym serialu wygląda. A no umówmy się, jest taki właśnie trochę spocony, przybrudzony tym jedzeniem, chodzi w fartuchu, w białym t-shircie i po prostu w vintage jeansach. I wydaje mi się, że to jest właśnie jakaś taka postać 2022 roku serialowa, która wzbudza ogromne emocje. Chociaż nie jest to najprzystojniejszy aktor świata, ale na pewno nie w takim konwencjonalnym rozumieniu, a jednocześnie ma coś w swojej twarzy i w sposobie grania tak fascynującego, że wszystkie moje koleżanki do niego wzdychają, tak dyplomatycznie powiem.
To też jest bardzo ciekawy serial o miejscu pracy, o tym, jak funkcjonuje mobbing, jakie ma konsekwencje, jak złe wzorce tworzą później złych szefów i złe osoby, znaczy jak dobry człowiek, kiedy korzysta ze złych sposobów zarządzania, nawet jak uznaje za właściwe, może kogoś skrzywdzić. Więc mnie też ten wątek bardzo poruszał, bo akurat The Bear wyszedł w Polsce wtedy, kiedy my tutaj mówiliśmy dużo o mobbingu. To bardzo, bardzo mi się z tym widziało. I rzeczywiście, wiesz, teraz tak patrzę i myślę, że dużo mamy tych wątków pracowych w tegorocznym zestawieniu. Myślę też, że ten serial taką dynamiką przypomina trochę serial Newsroom, tempem pracy w tej kuchni, więc jeżeli komuś to odpowiadało, to The Bear jest serialem, który ustawiałabym kilka poziomów wyżej.
Tak, i podoba mi się też to, jak on jest w kontrze do Newsroomu, bo Newsroom jest o pracy dla idei, dla wielkiej idei, która jest najważniejsza i ludzie, którzy tam pracują, mają poczucie, że w tym momencie właśnie, kurczę, zmieniają świat. Natomiast w serialu The Bear wydaje mi się, że jest zdrowiej, że w pewnym momencie czujemy, że praca jest miejscem, w którym można się poczuć spokojnie i bezpiecznie.
Ale też, że trzeba walczyć o siebie. Tutaj dużo jest takich... One nie są wymuszone, one nie są takie znowu patologiczne, tylko takie zniuansowane te przekazy na temat życia zawodowego, ale no, ten serial można obejrzeć na HBO Max i jeżeli chodzi o miejsce drugie, to jest serial, który ja bardzo lubię, uważam, że jest jednym z dwóch najlepszych spin-offów serialowych obok Sprawy Idealnej, wolę to niż serial oryginalny, a jednocześnie uważam, że jeżeli bym miała dać taki order, i nie musiałabym go z tobą negocjować, bo nie ustaliłyśmy tego wcześniej, ale order za najlepsze zakończenie i najlepszy finał serialowy, to tu bym właśnie, to ten serial by go dostał, bo nie mogę sobie przypomnieć, żeby któreś zakończenie tak długiego serialu było bardziej spektakularne.
No myślę, że to jest jedyny serial, który wycisnął ze mnie jakieś łzy na końcu w tym roku na pewno. To jest serial Better Call Saul. Główny bohater Saul Goodman, w pewnym momencie nazywający się Jeanem Takavichem, Jim McGill również, to jest ta sama postać, czyli studium tego, jak człowiek może się przełączać i balansować pomiędzy byciem dobrym człowiekiem a złym człowiekiem.
I jak to jest właściwie kwestia zachowań, a nie tego, kim się jest. Bo jednak jak poznajemy Jima McGilla, to mamy poczucie, że to jest dobry człowiek, jak go poznajemy w Better Call Saul. A jednocześnie, kiedy znamy go z Breaking Bad, już jako Saula Goodmana, to nie mamy wątpliwości, że jest to zły człowiek. Bardzo ciekawie skonstruowana postać i też empatyczna opowieść tego, jak ktoś może skończyć w takim miejscu bardzo przykrym, bardzo trudnym, jak może z kogoś, kto chciał robić dużo dobrego w życiu i miał swoje ideały, właściwie je zaprzepaścić. No, świetny finał, mnie aż swędzi język, żeby coś więcej powiedzieć na temat tego finału, a jednocześnie nie chcę psuć tego efektu, nie chcę tutaj spoilować, ale no, przyznam, że jak myślę o tym, i jak zakończyła się ta historia, to myślę, że nie mogła się zakończyć lepiej. Nie mogła.
Tak, w ogóle to jest koniec godny i Breaking Bad, i w ogóle całego tego świata. Vince Gilligan potrafi opowiadać świetne historie, ale jednocześnie przekazuje coś więcej. I nie ma w tym serialu publicystyki, polityki, tego tam nie znajdziemy, ale jeśli zastanowimy się nad moralnością, sensem życia, właśnie opowieściami związanymi z życiowymi wyborami, opowiadaniem się po właściwej stronie, to z tego serialu, który no tak po powierzchni jest po prostu serialem gangsterskim, opowiadającym o porachunkach ludzi, którzy zabijają bez mrugnięcia okiem i o balansowaniu gdzieś pomiędzy prawem, o kartelach narkotykowych, no to tak go można potraktować. A można go potraktować dużo, dużo szerzej, odkrywając w pewnym momencie kolejną jakąś warstwę. I myślę, że Bob Odenkirk to jest w ogóle genialny aktor, który tak wcielił się w tę rolę i tak ją jakoś rozumie, że ten Saul Goodman, który ma tyle swoich różnych wcieleń, jest nadal pomimo tych wszystkich swoich różnych dylematów bardzo spójny i taki jest człowiekiem, w którego wierzymy. I myślę, że dlatego kibicujemy mu do tego samego końca, do tego ostatniego sezonu i do tej ostatniej sceny serialu, która jest no, niezwykle znacząca i ważna.
Ja jeszcze tylko dodam, że to jest też taka opowieść, że można tak poprowadzić serial, że no, był taki sezon, a ja bym nawet powiedziała dwa sezony Better Call Saul, które mnie zmęczyły, trochę porzuciłam ten serial. Musiałam nadrabiać, kiedy był finał i jednocześnie zawrócić z takiej mielizny fabularnej, lekkiej i po prostu wjechać na najlepsze tory. I to jest też budujące, że tutaj mam wrażenie, że twórcy po prostu zauważyli, że coś poszło nie tak, zmienili kurs i zrobili to dobrze. Ale już tyle o Better Call Saul, bo czyń honory, numer jeden, najlepszy naszym zdaniem serial 2022 roku. Jakbym umiała zrobić paszczą werble, to bym zrobiła, ale przykro mi.
Severance, rozdzielenie, serial, który można obejrzeć na Apple TV+. Myślę, że te osoby, które nas słuchają częściej, to domyślały się, mogły się domyślać, co się na tym pierwszym miejscu pojawi, bo myśmy bardzo chwaliły ten serial w tym roku. Od początku czułyśmy, że to może być coś wielkiego i rzeczywiście tak się stało, że mamy do czynienia z kawałem fantastycznej telewizji. Historia jest dziwaczna. To jest opowieść o nowym wynalazku, który pozwala przełączać się pomiędzy życiem prowadzonym w pracy i życiem prowadzonym w życiu. Czyli dzięki takiemu specjalnemu chipowi wyłączamy sobie pamięć, resetujemy to, kim jesteśmy, kiedy wchodzimy, przekraczamy próg pracy, a potem wracamy do swojej rzeczywistości i nie pamiętamy, co w tej pracy było robione. W tle jest zła korporacja, która właśnie, o już tutaj mam jeden spoiler, ta korporacja jest zła.
Tak, bo zwykle są dobre korporacje w popkulturze, to jest taki znany motyw.
Wiesz, ja myślę, że ten serial po prostu bardzo dobrze chwyta ducha czasów pod koniec 2022 roku, chociażby kiedy wiemy, co się dzieje z tymi wizjonerami, którzy mieli zmieniać nasz świat na lepsze, a teraz nawalają się z ludźmi na Twitterze. Więc myślę, że to jest fajna i błyskotliwa puenta nie tylko ze względu na problemy pracy i tematy pracy w niej poruszone, ale również na to.
To jeszcze tylko dodam, że reżyserem tego serialu jest Ben Stiller, co jest, przyznam, dużym zaskoczeniem i też taką wrzutką, że nie zawsze warto różnych twórców szufladkować, bo to zdecydowanie nie jest serial, który by się od razu kojarzył z Benem Stillerem. No i Adam Scott jest niesamowity w tym serialu, bo on gra właściwie dwie różne osoby, bo to rozdzielenie i to, że nie pamięta się w miejscu pracy, czym człowiek się zajmuje poza miejscem pracy, wie, że ma życie, że wychodzi z tej pracy i że ma tam jakąś rzeczywistość, ale ona jest tak oddzielna, polski tytuł to rozdzielenie, że no nie ma do niej dostępu. Podobnie jest z odwrotnie, czyli tej życiu prywatnym nie ma się dostępu do tego, co się robi w miejscu pracy, co tworzy właściwie dwie osobowości. I to jest taka dystopia o tym, właściwie o work-life balance, mam takie poczucie. Czyli co by się zdarzyło, gdybyśmy rzeczywiście całkowicie rozdzielali to, kim jesteśmy w pracy, a kim jesteśmy poza nią. I czy my właściwie tego chcemy? Spoiler, nie chcemy.
Poza tym ten serial ma świetną zagadkę, rodzi ciągle nowe pytania, kwestionujemy to, co widzimy na ekranie. On jest też estetycznie bardzo ciekawie zbudowany, bo niby dzieje się we współczesności, a biura, do których chodzą nasi główni bohaterowie, wyglądają jak, nie wiem, z lat 60. albo 70. i zupełnie nie wiemy, o co chodzi. I to jest najciekawsze w tym serialu, że my ciągle nie wiemy, o co chodzi i jeszcze z każdym odcinkiem jeszcze bardziej to uczucie się pogłębia i chyba dlatego taki ten serial jest fascynujący, ale jest wiele seriali, które nie dają łatwych odpowiedzi na takie fabularne różne zdarzenia, czyli tam mamy teraz ten 1899, wcześniej były też takie seriale, które były bardzo poplątane, ale one jednak nie były tak bardzo frapujące jak Severance. I jeśli tęsknisz za Adamem Scottem tak bardzo jak ja w oczekiwaniu na kolejny sezon Severance, to już 24 lutego będzie premiera nowego sezonu takiego serialu, który nazywa się Party Down, a w Polsce był przetłumaczony jako Melanż z muchą, idiotyczny tytuł. No i tam gra Adam Scott, więc już się cieszę i nie mogę doczekać.
Tak, zdecydowanie po tym serialu Adam Scott wskoczył na listę moich ulubionych serialowych aktorów. To jest też aktor dla tych, którzy może od razu nie kojarzą twarzy z... Możecie go kojarzyć z Wielkich Kłamstewek. On grał żonę Madeleine, czyli tej postaci granej przez...
Żonę grał?
Męża, oj tam. No dobrze, no męża Madeleine, czyli postaci granej przez Reese Witherspoon. Grał też w Dobrym Miejscu. Grał diabła w Dobrym Miejscu. I to jeszcze jest taki serial...
Przede wszystkim jest to Park and Recreations. To jest jego taka bardzo rozpoznawalna serialowa rola.
Oczywiście, chociaż ja mam takie poczucie, że Parks and Recreation nie jest aż tak popularny w Polsce, że to, że on nie jest aż tak rozpoznawalny. Oczywiście to jest też to i myślę, że jeszcze wiele razy nas zaskoczy. Zagrał też w wielu złych komediach romantycznych, ale to na inną okazję opowieść.
Wybaczamy mu.
Wybaczamy, tak. Jesteśmy ciekawe też waszych typów, co powinno się jeszcze znaleźć w tym top 10 tych seriali, co żeśmy ominęły i to jest skandaliczne, bo na pewno macie takie myśli, przynajmniej część z was.
Na pewno. Wszyscy ci, którzy zafascynowali się Białym Lotosem, już od dawna piszą do nas tego maila pełnego złośliwości i pretensji, dlaczego Biały Lotos nie pojawił się na naszym, w naszym zestawieniu, ale już nie mamy czasu, żeby odpowiedzieć na te jeszcze na razie wyimaginowane zarzuty, może innym razem.
Seriale małpatok.fm, szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie. Za tydzień w Sylwestra opowiemy o tych serialach, które nie zmieściły się w innych audycjach, a na które warto jeszcze zwrócić uwagę i zapamiętać z tego roku, bo w następny rok wchodzimy już z nową kartą.
A my życzymy wszystkiego najlepszego na te święta, odpoczynku, zdrowia, spokoju, no i dobrych seriali.
I serniczka.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.